Powstaniemy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Dzień dzisiejszy spędzi z nami Bóg Ojciec. Bóg Ojciec poprzez pewne teksty natchnione powie nam o dramacie swego ojcostwa w rodzinie ludzkiej, wśród swoich dzieci, może też i w życiu każdego z nas. My jakiś swój ból, swój dramat. Starajcie się ten dzień dzisiejszy, w dniu dzisiejszym zaprosić go do swego wnętrza i być z nim, przebywać z nim, z jego ojcostwem. To jego ojcostwo jest jednocześnie macierzyństwem. Dlatego rozpoczniemy ten dzień, te spotkania przez słowa tej modlitwy, której nauczył nas ten, który jedynie go zna do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Usiądźcie. I od razu przeczytam na wstępie słowo Boga Ojca, byśmy nie u schyłku dnia usłyszeli, ale na początku. W moim słowie przychodzę do was. Jestem w tym słowie obecny. Mój duch chce przenikać wasze wnętrza i moje słowo was realizować, stwarzać, urzeczywistniać. Ale jeżeli słuchacie tylko uszami waszego ciała, to słowo to nie może w was zostać. Nie każdy z was rozważy, co jest w jego sercu, w jego wnętrzu. Mój duch jest święty. Nie może być w sercu, które jest napełnione światem i jego sprawami. Duch świata walczy ze mną o każdego z was. I w sercu, które jest wypełnione pożądaniem świata, nie ma mego ducha. Dlatego czekam, abyście w swoich sercach, nie tylko umysłach, zrobili miejsce dla mojego ducha. Bóg Ojciec. Człowiek bezwiednie sięga w swoim życiu po łatwiejsze rozwiązania. Bezwiednie. Nawet nie wie, kiedy to się dzieje. Zamiast odkryć, że w jego wnętrzu jest ktoś, kto tęskni, tęskni, tęskni. I chce być ze swoim dzieckiem, to my na ogół chwytamy łatwiejsze rozwiązanie, mianowicie uprawiamy życie towarzyskie. Dlatego bądźcie czujni i pamiętajcie, że w dniu dzisiejszym Bóg Ojciec chce być z nami rozmawiać, z nami przebywać, zaproponować nam swoje światło, swego ducha. To tak na wstępie. Pytanie, dwa pytania wpłynęły, na które odpowiadam. Co to jest klucz? I jak z niego korzystać, czytając Pismo Święte? Co to jest klucz? Pytania najprostsze są najtrudniejsze, ale jednocześnie najważniejsze. Odpowiadam przypowieścią, bo Pan Jezus w przypowieściach zawsze odpowiada. Jak idziemy do jakiegoś miasta, oczywiście niekoniecznie do Reszla, ale zdaje się też jest taki przed wjazdem do Reszla plan miasta. Tak. Przed wjazdem do każdego z miasta jest mapa najważniejszych rzeczy. Tu jest ratusz, tu kościół, tutaj hotel i mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jak to miasto wygląda, wjeżdżając już mówię, a to jest to. My to nazywamy makietą. Otóż klucz również to nie tylko ludzie przed wjazdem do miast dają takie makiety, rzeczy niezbędne, byśmy byli zorientowani, nie pytali co chwilę, a gdzie jest to, gdzie jest to. Tylko żebyśmy już sami wiedzieli. Takie makiety nie tylko ludzie tworzą, ale takie makiety Bóg dał nam w Piśmie Świętym, byśmy wkraczając w Pismo Święte już wiedzieli, o co chodzi w całym Piśmie Świętym, że wszystko inne już będzie rozwinięciem. I prehistoria biblijna, którą wam dałem w tej złotej książeczce, ci z was, którzy dojeżdżają teraz, to niech wiedzą, że tam w tym kantorku, w korytarzyku są materiały wyłożone, które trzeba wziąć i z którymi trzeba się zapoznać. Są tam właśnie takie plansze, pakiety. Zwłaszcza ta złota książeczka, ona jest takim kluczem do tego, co jest na początku Pisma Świętego, a ten początek to jest streszczenie całości Pisma Świętego. Streszczenie całości. Jak się pozna elementarz tego, co jest na początku Starego Testamentu, tak zwaną prehistorię biblijną, to wtedy nie uroni się rzeczy najważniejszych, gdy wkraczamy w Pismo Święte. A konkretnie to, czytając tę książeczkę, dowiecie się, że ostatecznie chodzi o poprawne czytanie Ewangelii, żeby nam nie umknęło sedno poszczególnych Ewangelii. Ja to nazywam krzykiem Ojca, miłości Ojca, krzykiem miłości Syna, krzykiem miłości Ducha Świętego. Bo w razie co jesteśmy Egiptem i trzeba będzie nas za uszy wyciągać z tego Egiptu, z tej niewoli demona. Ewentualnie będziemy w Babilonie. uważają, że jesteśmy arcychrześcijanami. Tak jak Izraelici uważali się za arcy, kochających Boga prawdziwego, a byli w mocy demona. Mistrz. Konfrontujemy się z mistrzem, dlatego musimy mieć sobie mądrość Ojca, Syna i Ducha Świętego i dopiero wtedy On się nie zbliży do nas i nie zafunduje nam tych iluzji, złudzeń, które tyle jest opisane w Piśmie Świętym. Więc ufam, że odpowiedziałem, co to jest słowo klucz. Również jak buduje się jakieś wielkie gmachy, wielkie inwestycje, powiedzmy świątynie, to jest makieta przed świątynią, że będzie tak wyglądać. Bo na razie to obraz straszliwy. Tutaj kopią, tam coś tego i nic ciekawego na tym placu budowy. Ale jak popatrzymy na makietę, no, to od razu się uśmiechamy i mówimy, przyjaźnie patrzymy na tych, którzy ryją w ziemi, coś tam, brudzą te ziemię. Tak, to jest klucz. I Bóg jako dobry pedagog, prawdopodobnie najlepszy wszystkich pedagogów, wie, że trzeba wręczyć taką mapę człowiekowi. Pytanie kolejne. Co oznacza słowo miłość z krzyża? Niby proste, prawda? Ale wolno każdemu mieć takie pytanie, a ja będę umieć odpowiedzieć. Skoro używam i w pisaniu, i w mówieniu. Świat, w którym my żyjemy, to jest świat przeniknięty przez odejście od Boga. Jak w kimś nie mieszka mądrość i miłość Boga, to automatycznie tam inny duch zamieszkuje. Duch zła, egoizmu, pychy. My tak długo, dość lekko traktujemy. No, owszem, jestem egoistą, jestem pyszny, no, mam takie odruchy. A Pismo Święte przychodzi i mówi, ile w tobie pychy, tyle diabła, ile egoizmu, tyle diabła. I wtedy nam tak ciarki, że ta słowo we mnie mieszka, ja mu udzielam gościny i wtedy zaczynamy dopiero poważnie grzech traktować. To będzie, jutro o tym będziemy mówić w związku z Ewangelią Marka. A więc świat, w którym żyjemy, to zło to nie jest taka zła pogoda. Tylko to zło jest w konkretnym człowieku siedzącym na tym sali, na tej sali. Może być, no na szczęście to są święci. Nic nikomu to nie grozi. Tak. Czyli w ludziach. W ludziach jest zło. Nie są do końca wypełnieni Bogiem. I wtedy w stosunku do takich ludzi, którzy nas, że tak powiem, poczęstują, czy niemiłym uśmiechem, czy słowem, czy zachowaniem, my mamy możliwość potrójnych reakcji. Możemy zareagować jak kobra. Trzas, jadem. No. Naucz się. Jak kobra. Inna reakcja. Zając. Uciekamy od takiego człowieka, któremu źle patrzy z oczu. Tak. Ucieczka, zając. Inna reakcja poprawna to jest, w nas już przybywa Baranek Boży, ta miłość z krzyża i my, On nas częstuje czymś niedobrym. Ukąsił nas jak kobra, wpuścił jad, a my patrzymy na węża na palu. którego świat pogryzł, którego cały jad pych egoizmu wpuścił. I ten jad zneutralizował miłością Ojca i daje życie zamiast śmierci. To jest baranek Boży. To jest miłość z krzyża, której sobie i wam życzę. Amen. Kto jest największym prorokiem w historii zbawienia? No, jest, no. To przypominam ten tekst. Tak. Panie Jezu, jacy oni są zdolni, popatrz. Raz powiedziałeś i oni już wiedzą, że Mojżesz. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza. Przyjdzie drugi, jeszcze większy, którego był Mojżesz swoją misją, jak gdyby tylko zapowiedzią. To oczywiście Syn Boży w człowieczeństwie Jezusa z Nazaretu.
A Jan Chrzciciel?
Niestety nie. Niestety nie. Przykro mi, ale tak Pismo Święte stanowi. Z ludzi. Mojżesz był największym z proroków.
Jan nie był.
No tak pisze, no co ja mam? Bo powiedział, wychowywany jestem na Syberii. Rosjanie mówili, tak stoi w gazecie. Tak napisali, tak stoi. Jak tak stoi, to jest... To są końcowe zdania, jak gdyby ostatnie akordy Księgi Powtórzonego Prawa. Żeby Księga Powtórzonego Prawa, dziękuję za pytanie Bożena, bo troszeczkę trzeba powiedzieć o Księdze Powtórzonego Prawa. Kluczem do wszystkich proroków, można by powiedzieć, jest Księga Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa to jest dekalog powtórzony w Synaju, ale ukazane są konsekwencje tego, że jeżeli człowiek żyje dekalogiem, to uobecnia w sobie, sobą, błogosławieństwo w swoim wnętrzu dla siebie i dla otoczenia. Jest źródłem błogosławieństwa, bo w nim jest Bóg. A jeżeli człowiek lekko traktuje dekalog, lekceważy, to od razu panem jego wnętrza i jego życia jest kto inny. Zmienia sobie pana. Z Boga na tego, którego uważamy, że nasze życie nie ma nic wspólnego z diabłem. Ale w takim stopniu, w jakim nie żyjemy dekalogiem, w takim stopniu mamy za pana zamiast Boga złego ducha. Dlatego też podsumowanie, ta Księga Powtórzonego Prawa była zawsze odnawiana, jak gdyby rozbudowana w momencie, kiedy Izrael spotykał się z jakąś katastrofą, na przykład Królestwo Północne Izraela ze stolicą w Samarii dostało się do niewoli asyryjskiej. Zostali wchłonięci, deportowani. No i tam powstało pytanie, dlaczego? I oczywiście ludzie Boży, tak ludzie ze świętej reszty, taki Bóg zawsze, wszędzie ma, mówili, że nie żyliście dekalogiem. Popatrzcie, Mojżesz, kiedy nas podprowadził do ziemi obietnicy, obnowił z nami przymierze w dekalogu i powiedział, będziecie żyli dekalogiem, to wtedy Bóg będzie z wami was i was w tej ziemi mieszkał, będzie wam błogosławił i żadna moc wroga was nie dotknie. Jak odejdziecie od dekalogu i wejdziecie w kult bogów innych, obcych, czy bogów pogańskich, czyli wejdziecie w kult bogów płodności, w prostytucję sakralną, to tym samym powiedzieliście Bogu, który was wyprowadził z niewoli egipskiej, jesteś mało interesujący ze swoją świętością. My tu mamy i bogów, i jednocześnie mamy możliwość hulaszczego życia, ciekawszego. Tak. No to wtedy Bóg mówi, no to wobec tego ja was zostawiam, poobserwuję, co się z tego stanie. No i potęga asyryjska, lew asyryjski przyszedł, sobie skonsumował to jagnię, które się zagubiło, i wtedy stawiali sobie pytanie, a ludzie ze świętej reszty cytowali fragment pierwociny Księgi Powtórzonego Prawa, odnowionego przez Mojżesza z nimi, gdy wkraczali, no że już nie macie prawa do pobytu w ziemi świętej, w ziemi Abrahama, ponieważ przez swoje czyny zeszliście na poziom pogan. Kiedy się znaleźli znowu, królestwo Judy południowe znalazło się w niewoli babilońskiej, znowu to samo pytanie, no dlaczego? Czyżby nasz Bóg Jahwe był słabszy, a ci bogowie pogańscy byli mocniejsi? I wtedy znowu występują ludzie ze świętej reszty, prorocy, i mówią, o nie, popatrzcie, macie dokumenty. Ten dokument był złożony w waszej świątyni, w arce. Jeżeli to będzie. Patrz, kładę dziś przed tobą życie, to są słowa, które Bóg dał jako ostrzeżenie przez Mojżesza. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i śmierć, życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeżeli twe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie w ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam za świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie, abyście żyli, i tak dalej. To jest aktualne po dziś dzień. To jest, szukają dzisiaj wielcy tego świata zbawiciele. Ja sobie z pewnym uśmiechem mówię o tych, że tak powiem, zbawicielach współczesnego świata ze wschodu i zachodu i w Polsce, że im się wydaje, że oni budują świat, ignorując zupełnie fakt dekalogu, Słowo Boże, światło. I w Sejmie, w parlamencie tworzą partie i mówią, ludzie kochani, słuchajcie nas, wybierajcie nas, bo my, nie ci tutaj, świętuchy jedne, ale my was zbawimy. I nazwałem ich ślepcami. I ślepcami są według Słowa Bożego. Przykro mi, ale tak jest. Nie po to tu jestem, żeby was oszukiwać, tylko mówić prawdę. Politycy, krótko mówiąc, i my też, narody, szukają tajemnicy powodzenia. Szukają tajemnicy powodzenia. Ona właśnie leży w całym blasku i prostocie księdze powtórzonego prawa. Dekalogu. Jezus Chrystus przychodzi nas tylko przez krzyż i dar swego ducha uzdalniać do życia dekalogiem. Zrozumieć dekalog nie tak infantylnie, jak to nam się zdarza. Ale o tym będziemy za chwilę. Rzecz w tym, że my przez swoje czyny, dobre albo złe, wybieramy albo dobrego Pana swego życia, albo złego Pana. Na koniec wczoraj zapytałem was, czy świat dzisiaj żyje dekalogiem. No i obdarzyliście mnie szczerym śmiechem. A skąd tam? Ja mówię, no to już jesteście prorokami. Będziecie, z góry wiecie, jak ten świat będzie wydawany w moc złego i będzie ratowany. Jeżeli świat nie umrze dla grzechu, to umrze z powodu grzechu. Zaśpiewamy coś, nieco się przyjdziemy do. Przystępujemy do tego, by się wsłuchać już w pierwszym przykazaniu. Dramat tej miłości, która dała światu istnienie, która nieustannie daje światu istnienie, a nazywa się ojcem, ojcostwem, macierzyństwem. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz miał żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddał im poklonu i nie będziesz im służył, ponieważ... I następuje druga część. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. W tym pierwszym przykazaniu są dwa stopnie, dwa momenty. Najpierw jest mowa o tym, jakiego Boga nie ma i później jaki jest. Nie ma takiego Boga, który jest powszechnie czczony w rodzinie ludzkiej w tamtych czasach, w starożytności. Żeby wiedzieć, jaką treść podłożyć pod słowo cudzych bogów obok mnie, jaką treść podłożyć pod słowo, że istnieje tylko Bóg zazdrosny, to trzeba dokonać pierwszego zabiegu. Jakiego Boga nie ma, jaki Bóg wie, jest, o tym wie tylko sam Bóg najlepiej. Nie ty i nie ja. I on to wcześniej wyjawił w pewnym wydarzeniu i dlatego dał wstęp do dekalogu. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Dlatego wam mówiłem, że dekalog to są wyprowadzone wnioski z faktu wyprowadzenia z Egiptu. I to, co się działo w Egipcie, jest komentarzem do dekalogu. tam jest w czynach, faktach skomentowany dekalog. Nie ma takich bogów, jak jacy byli czczeni przez Faraona i Egipcjan. Takich bogów nie ma. Za takimi bogami, które chcą wchłaniać inne narody, między innymi pożarli potomstwo Abrahama i zepchnęli ich do rzędu niewolników. Takich bogów nie ma. Za takimi bogami jest szatan, duch pychy, egoizmu. Oczywiście w czasach starożytnych, jak już mówiłem, nie było innych bogów jak bogowie płodności. Były tworzone rzeźby tych bogów, żeby się, mówiąc krótko, żeby się podniecać. Bo też w tych świątyniach były tak zwane hierodule, kapłanki i kapłani, którzy za drobną monetę też pobierali opłaty. Już wtedy, tam. Tak. Świadczyli usługi kapłani i kapłanki. Ale też były rzeźby specjalne w wiadomym celu. To tak jak w telewizji teraz, w różnych reklamach, jest to samo. Dlatego tutaj trzeba patrzeć historycznie na te słowa. Nie róbcie żadnej rzeźby Boga. A nie infantylizujmy, że tu nie chodzi o to, żeby nie było figury Matki Najświętszej czy Jezusa. Tu chodzi o bogów, których nie ma. I niestety nasi bracia z powodu niewiedzy, nieznajomości atakują nas. I na to zwracajcie uwagę. Ale ze świadkami Jehowy kochajcie ich, ucałujcie ich w drzwiach i odprawcie. I noszę cię w sercu z miłością Bożą. To nic nie da. I teraz krótko o tych bogach płodności. Jakich nie ma. Będziemy o tym, i to postarajcie się na to spotkanie nasze przed Eucharystią przeczytać z Księgi Rodzaju katechezę o raju utraconym. Obietnicy odzyskania raju, bo to będzie przedmiotem naszych rozważań. Przeczytajcie to. Bogowie płodności. W Egipcie Apis, byk, Hator, krowa. To tylko przykład. Było czczonych wiele innych bóstw. A tak ogólnie w świecie starożytnym to był czczony Baal i Asztarte. Baal to było słońce. Asztarte ziemia. Słońce zapładniało ziemię wiosną. Stawało życie. No a przez prostytucję sakralną ludzie prowokowali bóstwo do płodności. Taki był zamysł. Prowokowali do płodności, że bogowie. Tak. I gdzie w Piśmie Świętym proroków jest użyte słowo niegodziwość, ohyda, to właśnie chodzi o ten kult bogów płodności. W za tymi bogami plodności, za tym użyciem, oczywiście szła pycha ludzka, egoizm ludzki, a więc sięgano po władzę, po bogactwo, po podbój innych narodów. Bo nie ma izolacji między grzechem. Jak jeden grzech opanowuje człowieka, to inne też się wciskają. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że no tak się szczęśliwie składa, że już współczesny świat nie wierzy w bogów płodności. Nie wierzy w bogów płodności. Ja bym powiedział, że z dzisiejszym światem jest gorzej niż z tymi w starożytności, bo ludzie dzisiaj, odrzucając dekalog, sami stali się bogami płodności. Weszli w miejsce bogów. Mówi, co? Ja będę decydował, co w tej dziedzinie wolno, czego nie wolno, a nie jakiś tam Bóg, nie jakiś tam Kościół, jakieś klechy, czarne kruki. Ja decyduję. I dzisiaj telewizja, autorzy filmów decydują o tym, co jest dobre, a co złe. I oni z ludzi tworzą bogów płodności. Takich apisów i im większe możliwości, tym lepiej. Takie krowy różne, przepraszam. Za dosadność. Bo i kiedyś łatwiej było sobie stworzyć obraz Boga, zaadoptowany do własnych namiętności, do własnej bezsilności moralnej, braku świętości. Tak i dzisiaj jest łatwiej sobie zaadoptować nawet chrześcijaństwo. Jest wielu chrześcijan, którzy sobie zaadoptowali już dekalog, etykę, własną stworzyli. I siebie uczynili bóstwo. Weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że to ja decyduję o tym, co jest dobrym, a co jest złem. Stałem się Bogiem. I Bóg wie o tym, że świętość nie jest czymś łatwym. Świętość nie jest czymś łatwym. Dlatego też dziś w tej drugiej, kolejnej katechezie Bóg Ojciec nam powie, jakie nam daje rozwiązanie. Dlaczego ludzie odrzucają świętość Boga w tej sferze, sferze genezy, życia, poczęcia, stworzenia? No bo idą drogą łatwiejszą. Jak ja wam powiedziałem na wstępie, że człowiek zawsze wybierze to, tę ścieżkę łatwiejszą. No, żeby coś z raju mieć, no. Coś z raju. Taki trochę tego raju. No i twórcy sztuki bardzo często to są właśnie twórcy raju. Czyli tak trochę. W tym schemacie do pełnego, prawdziwego czytania Ewangelii w związku z pierwszym przykazaniem macie napisane, jest strzałka i powiedziany jest Jeremiasz na tym schemacie. Jeremiasz. Ludu Boży, łaskę Maty dawała Jeremiasz. Oczywiście możecie sobie, wczoraj dwa były dawane. Może nawet lepiej byłoby tutaj tamte schematy dać i od razu uzupełniać, bo tam później zapomina lud Boży. Dobrze, można sobie tutaj na tym schemacie, który macie w ręku i mówicie, że nie ma, to sobie dopiszcie Jeremiasz. A po Jeremiaszu napiszcie jeszcze Ezechiel. Ponieważ właśnie Jeremiasz ma jedno wielkie przesłanie. Jeremiasz jak gdyby odprowadzał na cmentarz do niewoli babilońskiej, do grobu na wiele lat Izraela, naród wybrany. To była jego bardzo bolesna misja. Najpierw wołał, krzyczał, szalał. W czasie odpustu stawał w bramie świątyni. Tak ja mówię, Panie Jezu, dobrze mnie tutaj nie każesz, święty lipcu stanąć, bo karetka pogotowia, kaftan i koniec szkoły biblijnej. A tam biedak musiał stanąć, idź i stań w bramie. Tłumy walą z różnych narodów, mówi, nie idźcie, nic wam to nie pomoże. Pójdziecie do Babilonu. Straż świątynna, szybciutko do arcykapłana, co z tym fantem zrobić. A tu jest taka cysterna, która już wysła trochę tam mułu i smrodu gnija, rzućcie go tam. No i rzucili go tam. Jeremiasz cały czas dyskretnie mówi, jaki jest powód niewoli babilońskiej. Że już do świątyni jerozolimskiej jako równoważnik, bogowie płodności pogańscy byli czczeni na równi z Bogiem Jahwe, na równi. Dlatego jest tu powiedziane obok mnie. Czyli szatan był czczony obok Boga. Obok Boga. I my, jeżeli nie jesteśmy święci, to my chcemy, żeby w naszym wnętrzu Pan Bóg był i diabłu dajemy prawo. Tak. A Bóg mówi, no ja jestem grzeczny, to za dużo smród od diabła idzie, to wybacz, ale ja to poczekam, aż się zdecydujesz i coś tam wybierzesz. Dlatego mamy w przykazaniu całym umysłem, całym sercem, całym. Albo, albo. A my mamy chrześcijaństwo. No i tam komuś świeczkę i komuś ogarek i czasami tylko wymieniamy to temu przy ołtarzu. Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, a czasami bierzemy świeczkę i diabła, a Bogu ogarek tylko. Tam krótki ochlap bezmyślnych słów. Rano już nie, ale wieczorem tam coś. Tego. Postajemy, ponudzimy się te trzy kwadranse w kościele, żeby tylko długo ten nie nawijał tam. No i szczęśliwie wracamy. Poczuciu, jak ja dobry chrześcijanin, byłem w kościele, Panie Boże. No i oczywiście telewizor mówi, no to jest to normalne życie, tak, no to można tu poddychać, pocieszyć. I żyjecie wśród bogów płodności dzisiaj, którzy decydują o tym, co jest dobre, a co złe. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Bogiem zazdrosnym to jest świętym. Świętość nie jest obojętnością. Świętość walczy. Jak ten Bóg jest zazdrosny, jak on treść podłożyć pod to słowo zazdrość, to trzeba znowu sięgnąć do wyprowadzenia z Egiptu. Do wyprowadzenia z Egiptu. Że Bóg wkroczył w Mojżeszu, w zwykłym człowieku i pokonał jedną z potęg tamtych czasów Egipt, potęgę Egiptu pokonał, rozłożył. Stopniowo poprzez plagi umniejszał Faraon chciał być coraz większy, dążył do potęgi, tworząc coraz większe rzesze niewolników, którzy badawali mu różne tam składy żywności, broni, bo prawdopodobnie planował jakieś wielkie akcje wojenne. Podboje w starożytności były ze względu na bogów, których czczono. Były tylko wojny święte. Wiosną wszyscy panujący uważali sobie za ambicje zdobyć nowe tereny, żeby uczcić swoje bóstwa. Ja ci jeszcze na pisie dodałem tutaj, popatrz. Ty mi dałeś takie mocne rogi, pobodłem inne narody i tutaj masz jeszcze tyle ziemi. Tak były czczone bóstwa przez te wojny, przez zdobywanie terenu. I taką mentalnością byli nasiąknięci Izraelici, mentalnością byli starożytnych, dlatego jak się znaleźli w niewoli babilońskiej, powiedzieli: a nam powiedzieli ojcowie, że nasz Bóg, Bóg Jahwe, pokonał Egipt, tutaj pokonał siedem ludów w Kanaan, no i nam dał tę ziemię. A tu proszę bardzo. Są bóstwa i dlatego przeżywali kryzys. Wartość proroków polegała na tym, że wtedy wielu sięgało po proroków i otrzymywało odpowiedź na to pytanie, na ten problem. Zazdrosny Bóg. Czego dokonywał? Najpierw posłuchajmy jednego tekstu z Księgi Wyjścia, który jest jakby podsumowaniem działania Boga zazdrosnego. To przeczytam.
Czytanie z Księgi Wyjścia. To jest Wyjścia 12, od 1 do 8 i od 11 do 14. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew barankę i pokropią nią o drzwia i progi domu, którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone, będą go w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew będzie wam służyła do oznaczenia domu, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto słowo Boże.
Bardzo ważne jest to, są te dwa ostatnie zdania. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym. Pamiętajcie o tym dniu. Obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Czyli to, co się wydarzyło w niewoli egipskiej, to jakby zaistniał tam wzór matematyczny wyprowadzania nas, zbawiania nas. I cały czas musimy wychodzić z pojęcia Boga, którego nie ma, wchodzić w życie, w przymierze z tym Bogiem, który jest. Wychodzić z tego, co jest w nas nieświęte, w myśleniu, w pragnieniach, w życiu i wchodzić w tę miłość, która jest jednocześnie świętością. Świętować będziecie na zawsze. To, co się tam wydarzyło, to już była pełnia. Jezus Chrystus niczego więcej nie dodał do tego, co tam było zainaugurowane. Oczywiście Ewangelia, krzyż jest szczytem miłości zazdrosnej, miłości Ojca zazdrosnej o nas. I tak tutaj macie komentarz do tajemnicy męki Pana, do tajemnicy krzyża w Ewangelii Mateusza. Krzyż to jest szaleństwo miłości zazdrosnej i jednocześnie odpowiedź, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Dlatego jak rzeczą niesłychanie ważną jest mieć w sobie poprzez przymierze tego, który mi się daje w krzyżu. I to jest ta miłość, która rodzi. Ta miłość nas stworzyła. Ta, która nas zbawiła, taka miłość stwarza nas. Bo tylko w Bogu Ojcu jest taka miłość. I tylko taka miłość nie niszczy. Ma moc stwarzania. Tylko taka miłość rodzi. To jest krzyż w Ewangelii Mateusza, jest szczytem plodności. Każdy, kto w sobie już obecnie miłość z krzyża, krzyża chwalebnego, jest człowiekiem płodnym. Rodzi, ale rodzi oczywiście przede wszystkim dla nieba, dla wieczności. Bo ta płodność czysto fizyczna może być płodnością dla piekła, dla życia poza Bogiem. To jest żadna płodność. Niezbawiona płodność. Świętować będziecie na zawsze, pamiętać będziecie o tym dniu, o tym wydarzeniu, które miało miejsce, gdy w noc paschalną anioł Pana przychodził i uśmiercił wszystko, co jest pierworodne, poczynając od bydła aż po dzieci Egipcjan. Zauważcie, że zazdrosny Bóg, święty, sięgnął po niewinność, po to, co niewinne. To, co niewinne, wzięło na siebie zło faraona, jego pychę, jego egoizm, jego zatwardziałość. To znaczy, że tutaj już Bóg Ojciec objawia, że jest miłością grzesznika. Egipcjanie byli zbawiani na równi z Żydami, z narodem wybranym, na równi, bo I Egipcjanom, i Izraelitom Bóg pokazywał, jakiego Boga nie ma. Działanie Faraona, jego prześladowanie, to, że kazał zabijać synów, Bóg się tym posłużył, żeby zainicjować historię zbawienia już z narodem, nie z jednostkami, z patriarchami, ale z samym narodem. Przez to w tym wydarzeniu Bóg pokazuje, że diabeł zawsze służy Bogu, czy chce, czy nie chce. Izraelici już wsiąkali w kult tych bogów płodności. Już wsiąkali w to. No bo to było łatwiejsze, aniżeli kult Boga, który jest święty, jest świętością. I gdyby nie Faraon i jego prześladowanie, to kiepsko byłoby. Dlatego Pan Bóg ten wiatr wziął w żagle i zainicjował historię zbawienia. I tam mamy jaskółki czterech Ewangelii, dzieła Jezusa Chrystusa. Zapowiedź inicjacji. Jakich bogów nie ma, pokazał Bóg w tę noc. I ten tekst Księgi Wyjścia mówi, że Bóg dokonał sądu nad bogami Egiptu. Czyli sąd ostateczny, jakich bogów nie ma, jaki Bóg jest, to jest taki, który z jednej strony jest święty i nie toleruje kultu szatana, wszystkiego, co nieświęte w naszym życiu, a z drugiej strony jest bezgranicznie miłosierny, bo zawsze sobie opatrzy kogoś niewinnego, żeby ten niewinny wziął na siebie zło, nieświętość złych ludzi, działanie szatana wziął na siebie. I to jest po dziś dzień aktualne. Jeżeli Jezus Chrystus, którego przyjmujemy i w Słowie, w Komunii Świętej, w nas się obecnia, to po to, by nas uzdolnić do wzięcia działania szatana w świecie na siebie. No i nie dziwmy się my, Panie, no gdzie Ty jesteś, że takie cięgi otrzymuję. To jest właśnie chrześcijaństwo niebiblijne. Niebiblijne. Cierpimy niepotrzebnie, a wtedy tylko trzeba jeszcze się wzmocnić obecnością Pana i powiedzieć: Panie, trochę słabne, wzmocnij moje ramiona, tak bym to mógł znieść i z Tobą zbawić, dokonać zbawienia. No i wtedy rzeczywiście Pan przychodzi i napełnia nas. Chyba długo mówiłem dzisiaj, nie? Nie? Jeszcze mogę troszeczkę? Dobrze. Starajcie się to przemodlić, tak, w związku z tym, co tam się działo w Egipcie. To porozważać, że my też stworzyliśmy chrześcijaństwo jakieś takie, którego w ogóle w Piśmie Świętym nie ma. Wybaczcie. No nie ma. Nie ma tego w Piśmie Świętym. Jakąś karykaturę stworzyliśmy. I dlatego zauważcie, że geniusz szatana polega na tym, że forsuje życie sakramentami. Owszem, sakramenty. On dwa razy dziennie do Komunii Świętej. O, trzy razy dziennie. Jeśli tylko można. Byle on tylko nie dał się prześwietlić Słowu Boga. Byle się nie dał prześwietlić. Nie ma większego biblisty nad szatana. Oj, jak on się interesuje Pismem Świętym. Nie w swoim życiu, tylko w naszym życiu. Żeby nam zabrać. Wtedy już się nami bawi jak przykład myszką. Ciach, ciach, chce uciekać, ciach, już łapko i trzyma. I zanim skonsumuje, to się pobawi dość dobrze. Mowa będzie dzisiaj jeszcze o pozytywnym rozwiązaniu, czyli że na linii tego pierwszego przykazania, które dotyka dramatu Boga Ojca. Bóg Ojciec, Stwórca, z nami, ludźmi, podzielił się tajemnicą swojej płodności. I albo, jeżeli On przeniknie tę sferę w mężczyźnie, kobiecie i da nam przeżycie raju, miłości i ludzkiej, Bożej, a raczej powiedzmy i Bożej, i ludzkiej, albo utracimy raj, będziemy żyli w wielkim rozczarowaniu, później chłopy latają od jednej do drugiej i szuka tego raju i nie można z tego. No, co? Albo Bóg nas sobą napełni i poczujemy ten raj w swoim sercu, będziemy rajem odzyskanym, albo rajem utraconym. To, co wielka literatura, wielka sztuka proponuje, to właśnie utratę raju. Jest to tym skuteczniejsze, im dalej jesteśmy od światła Słowa Bożego. I to jest ten ból Ojca. Ból Ojca. Stworzyłem was z miłości, do miłości, a wy żłopiecie z tymi świniami błoto jakieś. Tak. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.